Przypominam, iż mówiliśmy dwa tygodnie temu o jednej z najtragiczniejszych bitew, zwanej Armagedonem, i mówiliśmy także o wydarzeniach, które nastąpią po tym kataklizmie, po Armagedonie. I powiedzieliśmy sobie, że zaraz po zakończeniu bitwy Armagedon, gdy Chrystus stąpi na ziemię, staną Jego stopy na Górze Oliwnej, na górze, z której, jak pamiętacie, odchodził, na której się żegnał ze swoimi uczniami. Zaraz potem, jak czytaliśmy w 20 rozdziale Apokalipsy, zaraz potem odbędzie się tak zwany sąd nad żywymi. Przypominam, iż powiedziałem, że nie wszyscy ludzie uczestniczyli w zmaganiach Armagedonu. W związku z tym nie wszyscy zginęli. I teraz ci wszyscy, którzy pozostali jako żyjący, nad nimi odbędzie się tak zwany sąd nad żywymi. O tym czytaliśmy z wielu miejsc Pisma Świętego, ze Starego i z Nowego Testamentu. I to będzie to pierwsze wydarzenie po zstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa na Górę Oliwną. Po czym nastąpi zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie męczenników. I powiedzieliśmy, że będą to męczennicy z pierwszego okresu wielkiego ucisku, ci, którzy życie swoje oddali za świadectwo o Panu Jezusie, i ci, którzy nie podporządkowali się dyrektywom Antychrysta. I także zmartwychwstaną męczennicy drugiego okresu wielkiego ucisku, a więc ci, którzy się nie pokłonili Antychrystowi i jego posągowi oraz nie przyjęli jego liczby na ramię albo na czoło. Ci ożyją, jak czytaliśmy i jak mówiliśmy. I w zasadzie na tym chyba myśmy zakończyli. I w związku z tym, że na tym zakończyliśmy, chcemy od tego momentu także rozpocząć, by kontynuować nasze rozważanie. Otwórzcie więc, bardzo proszę, Apokalipsę, objawienie świętego Jana, rozdział 19, jeszcze raz sobie przypomnijmy wiersz 5 i 6, a następnie wiersz 7, 8. Wiersz 7 i 8 i także wiersz 9, bo być może te wszystkie wiersze dzisiaj zdążymy omówić. Czytamy: inni umarli, nie ożyli. Pamiętacie, mówiłem o zmartwychwstaniach, o pierwszym i o drugim zmartwychwstaniu. I mówiłem o jakby różnych etapach pierwszego zmartwychwstania. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. A więc po sądzie nad żywymi i po zmartwychwstaniu męczenników zwanych tutaj świętymi i błogosławionymi, inni, a więc grzesznicy, nie zmartwychwstaną, oni będą czekać na zmartwychwstanie po zakończeniu tysiącletniego królestwa, po to, by potem stanąć na sąd przed wielkim białym tronem. Natomiast męczennicy z pierwszego i z drugiego okresu wielkiego ucisku tu zmartwychwstali i potem mówiliśmy, że oni wraz z tymi, którzy na skutek sądu nad żywymi zostali zakwalifikowani, oni wejdą do tak zwanego milenium, a więc wejdą do tak zwanego tysiącletniego królestwa. I w tym momencie, gdy mówię o tysiącletnim królestwie, jestem świadomy, że nie wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają, zgadzają się z tym, iż będzie miało miejsce tak zwane tysiącletnie królestwo. Niektórzy powiadają, nie ma sensu związywać szatana na 1000 lat, a po 1000 lat znowu go rozwiązywać, choć to jest wyraźnie zapisane. Uważają, że to nie byłoby sensu, a zatem odrzucają sugestie o nastaniu 1000-letniego królestwa, choć, jak powiedziałem, Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Oczywiście nie jest moim zamiarem prowadzenie dyskusji z tymi, którzy odrzucają ideę zaistnienia 1000-letniego królestwa. Chcę tylko pokazać na dwa powody, czy jak gdyby dwa argumenty, które przemawiają za tym, że 1000-letnie królestwo będzie miało miejsce. Oczywiście to nie są wszystkie argumenty, jest ich na przestrzeni Biblii zdecydowanie więcej. Ja tylko chciałbym dla jakby zawężenia czasu przypomnieć wam dwa argumenty wynikające z Bożego Słowa o tym, że 1000-letnie królestwo jest absolutnie w Bożym planie. Odwołam się do tego, o czym już swego czasu, gdy byliśmy jeszcze w Apinicy, mówiłem. A pamiętacie, iż mówiłem o odwiecznym Bożym porządku. Kto z was wówczas był na godzinie biblijnej, pamięta, iż odwieczny Boży porządek mniej więcej tak się przedstawia. 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku. Pamiętacie, pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 2 wiersz, powiada, że 6 dni tworzył Bóg świat, a 7 dnia odpoczął. Czytam dosłownie, cytuję. I ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. A więc 6 dni Bóg pracował nad stworzeniem ziemi i całego wszechświata. 7 dnia Bóg odpoczął. Wzorując się na tym, wszystko, co potem jest przedstawiane w Starym Testamencie, taki właśnie miało porządek. 6 dni powinien był pracować człowiek, ale obowiązkowo 7 dnia musiał odpoczywać. Musiał nastać sabat. 6 dni mógł pracować wół, inne zwierzęta, ale 7 dnia, czy się to właścicielowi podobało, czy też nie, 7 dnia musiał nastąpić sabat. 6 lat mogła być uprawiana ziemia, 7 dnia musiała odpocząć. Czy się to gospodarzowi podobało, czy nie, musiała odpocząć. To jest zapisane, to jest przedstawione w 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 23. Jeśli macie wasze Biblię albo notesy, to sobie zapiszcie, albo jeśli macie Biblię, otwórzcie. O tym jest mowa w 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 23, od 10 do 13 wiersza. Czytam. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony. W 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej. Niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przechodzień. Wszystkiego, co wam powiedział, przestrzegajcie. Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych. A więc Boży nakaz był jednoznaczny. 6 dni, a potem 7 dzień odpocznienie, sabat. Apostoł Piotr, o czym także już mówiłem, w swoim drugim liście, w 2 liście Piotra, w 3 rozdziale, w wierszu 8, powiada, w 2 rozdziale, w trzecim rozdziale, w ósmym wierszu powiada Piotr tak. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I bibliści uważają, że te 4 dni, o których mówi pierwsza księga Mojżeszowa, powołując się na wypowiedź Piotra, to nie były w dosłownym tego słowa znaczeniu dni, ale to mógł być dłuższy okres. To mógł być dłuższy okres. Trudno jest to dowieść, ale tak niektórzy uważają. Mnie raczej interesuje co innego, bo powiada się, że od Adama, chronologicznie licząc, do Jezusa jest 4000 lat. Prawda? Tak się najczęściej powiada, że od Adama do Chrystusa mniej więcej chronologia wskazuje na 4000 lat. Od Chrystusa do dziś, uwzględniając te niuanse pomyłki kalendarzowe, mniej więcej wychodzi około 2000 lat. A zatem owe 4000 lat plus te nowotestamentowe 2000 lat mamy w sumie 6000 lat. A ponieważ u Pana Boga 1000 lat jest jak jeden dzień, to wedle Bożego, według tego kalendarza jesteśmy w 6. dniu, w 6. Bożym dniu. A czytaliśmy na wstępie, że Boży porządek taki właśnie jest. 6 dni, a 7. odpoczynek. Bóg to zastosował w stosunku do siebie samego, gdy tworzył świat. Potem tę samą instrukcję przekazał swojemu ludowi i bibliści uważają, że po tych 6 dniach, czy 6000 lat, 6 dni w sensie Bożego liczenia czasu, nasze liczenie to 6000 lat, po tych 6 dniach z Bożej perspektywy, a z naszej 6000, że po tym okresie nastanie odpoczynek. W Ewangelii Jana, w rozdziale 5, wierszu 17, Pan Jezus powiada: mój Ojciec aż dotąd pracuje, a potem dalej powiada: i ja pracuję. Nie myślcie, że po śmierci Pan Jezus, wstąpiwszy do nieba, zażywa odpocznienia, czy jak gdyby trwa w odpocznieniu, w stan odpocznienia. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że tak nie jest. Piotr w Dzień Zielonych Świąt, wygłaszając swoje kazanie, powiedział, że tego Jezusa musiało przyjąć niebo i że jest On w niebie, ale jednocześnie prowadzi potężną pracę, jaką jest odnawianie wszechrzeczy. Czy wiecie, gdzie to jest napisane? Jeśli nie, to ja chcę to wam zacytować. Otwórzcie Dzieje Apostolskie i zauważcie w rozdziale trzecim, wiersz 20 i wiersz 21, i czytamy tak. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. A więc ten siedzący po prawicy Ojca, Pan Jezus, moglibyśmy o nim powiedzieć, jest tym, który odnawia, jest odnowicielem. Nigdy nie nastąpiłaby regeneracja Twojego i mojego życia, nie nastąpiłoby odnowienie Twojego i mojego życia, gdyby nie ciągła, permanentna, stała praca naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On pracuje, dlatego, że Duch Święty pracuje, dlatego mogliśmy doświadczyć odnowienia naszego życia. Dlatego i dzisiaj ludzie doznają odnowienia swojego życia. Tego odnowienia nie może bardzo często, albo najczęściej nie może dokonać nikt. Oczywiście nie może dokonać nikt z wyjątkiem tego, który odnawia. I stąd, jeśli ktoś liczy na jakąś terapię, jakieś odwykowe ośrodki, one mogą być tylko pomocnicze, ale tym de facto odnawiającym jest jedynie Jezus Chrystus. Tylko On może odnowić, zregenerować. I taka jest Jego służba. Taką On pracę wykonuje. Ale nie tylko taką. Każdy z was pewnie zapoznał się z listem do Hebrajczyków. I pamiętacie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków? Że Jezus, siedząc po prawicy, wykonuje także inną służbę, inną pracę. Jakaż to jest ta inna służba, inna praca? Jezus Chrystus, podobnie jak w liście do Rzymian jest powiedziane o Duchu Świętym, wstawia się za nami. Wstawia się za nami, a więc pełni rolę pośrednika naszych modlitw. A więc zwracaj się do Jezusa, nie do konfesjonału. Zwracaj się do Jezusa, bo On jest twoim pośrednikiem i naszym pośrednikiem. Dlatego Biblia powiada, że nie ma innego nieba, nie ma innego imienia, nie ma innego pośrednika między ludźmi a Bogiem, z wyjątkiem tego jedynego, jakim jest Jezus Chrystus. A więc to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 17 wierszu, że On pracuje, że Ojciec pracują aż dotąd, to Biblia w innych miejscach potwierdza. A więc potwierdza, że Bóg ciągle pracuje, ciągle działa. A więc popatrzcie, 6000 lat wedle rachuby ludzi, 6 dni według Bożej rachuby Bóg pracuje, usilnie pracuje nad zbawieniem ludzkości, nad zbawieniem człowieka. Jest to mozolna praca, bo opór natury ludzkiej, sprzeciw grzechu ludzkiego jest tak ogromny, że zauważcie, niektórzy świadomi są, iż są grzesznikami i idą na potępienie, a mimo to nie mają w sobie na tyle zachęty, by się odwrócić i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Jest to bardzo trudna praca. Sami wiecie, jak trudno jest przekonać grzesznika, by się nawrócił. Jest to naprawdę trudna praca. Oczywiście, gdy mówimy o Bogu, żadna rzecz nie jest dla Niego za trudna, w tym sensie, że On wszystko może. Tak jak już kiedyś powiedziałem, wystarczyłoby kiwnięcie małym palcem, a cała ludzkość leżałaby w pokucie przed Jego obliczem. Ale to byłaby pokuta z przymusu, to byłby gwałt, a nie decyzja wolnej woli. To byliby niewolnicy, a nie synowie. Dlatego Bóg czeka, pracuje, zachęca, inspiruje, Duch Święty przekonuje, ale no, że skutki tego są takie, jakie są, to nie jest wina Boga, to jest wina człowieka, który odrzuca bezustannie tę pracę Boga nad zbawieniem ludzkości. A więc Bóg przez 6000 lat pracuje nad zbawieniem. Pamiętacie? Mówiliśmy o 6 okresach planu Bożego planu zbawienia. A więc my żyjemy w 6 okresie. My żyjemy w okresie tak zwanego Kościoła, czy w okresie tak zwanej łaski Kościoła. I w związku z tym, że wedle Bożego porządku zawsze było tak, 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynek, to teraz powinien po tych 6 dniach albo 6000 lat nastąpić dzień albo 1000 lat odpocznienia, a więc dzień odpocznienia, bo u Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. Kiedyż więc ten jeden dzień odpocznienia, Bożego odpocznienia nastąpi? Kiedyż ten dzień Bożego odpocznienia nastąpi? Kiedyż to nastanie? No właśnie wtedy, gdy zaistnieje, gdy nastanie tak zwane 1000-letnie królestwo. Nastanie milenium. Na czym to będzie polegać? Za chwilę będę o tym mówił. W każdym razie jednym z argumentów biblistów wierzących w nadejście tysiącletniego królestwa jest właśnie to, iż po 6 dniach nastąpi 7 dzień, dzień sabatu. Po 6000 lat u Boga nastąpi jeden dzień, 1000 lat Bożego odpocznienia, Bożego sabatu. Bożego sabatu. Wypowiadając modlitwę pańską, Ojcze nasz, jakżeż często my sami modlimy się o to, żeby nadeszło królestwo. Ojcze nasz, który przyjdź, królestwo Twoje. No więc wiadomo, że tu chodzi o 1000-letnie królestwo, królestwo panowania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest jeden z argumentów, którym się posługują bibliści dla przekonania nas i tych, którzy nie wierzą ewentualnie w tysiącletnie królestwo, że ono nastanie. Drugie, już bardziej oparte na Nowym Testamencie, to zwiastowanie anioła Gabriela przekazane Marii w Nazarecie. A to zwiastowanie, wiadomo wam, przedstawione, zapisane jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym. Proszę otwórzcie Ewangelię Łukasza, rozdział pierwszy, i będziemy czytać od 30 do 33 wiersza. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, od 30 do 33 wiersza. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Zwróćcie uwagę, iż anioł w swoim zwiastowaniu przekazał 7 wielkich, wspaniałych obietnic odnoszących się do Pana Jezusa Chrystusa. W tych właśnie 3 wierszach te 7 wspaniałych obietnic są zawartych. I zwróćcie uwagę, że niektóre z nich się już wypełniły, inne się jeszcze nie wypełniły. Popatrzcie najpierw, które się wypełniły. Do tej pory wypełniły się 4 obietnice dane przez Gabriela, a skoro wypełniły się 4, to dlaczegoż nie miałyby się wypełnić 3 pozostałe? A skoro się wypełnią, to kiedy się wypełnią? Zauważmy najpierw te 4, które się już wypełniły. Po pierwsze anioł powiedział, że Maria pocznie i porodzi. Maria pocznie i porodzi. W wierszu 31. Oto poczniesz i urodzisz. Czy to się już wypełniło? Czy jeszcze ta obietnica czeka na wypełnienie się? No, wszyscy wiemy, że się około 2000 lat temu ta obietnica wypełniła. Istotnie, Maria poczęła i Maria porodziła. Druga obietnica tutaj jest powiedziana, wypowiedziana, sprowadzała się do tego, iż to nowonarodzone dziecię ma otrzymać imię Jezus. Potem wiemy, że jest to największe imię, najwyższe imię, że jest to imię ponad wszelkie imię. Czy tak się stało? Czy Maria po urodzeniu się Jezusa nadała mu takie imię? Wiemy, że tak, tak się stało. Chłopczyk, który się urodził, otrzymał imię Jezus. Zatem ta druga obietnica także się wypełniła. Trzecia obietnica zawarta jest w wierszu 32, gdzie jest powiedziane: ten będzie wielki. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Jezus jest wielki. Jeśli macie wątpliwości, to czytajcie list apostoła Pawła do Efezjan, gdzie Paweł modli się za Efezjanom, aby im Bóg oczy otworzył, aby poznali, kim jest Jezus. Jak potężny jest ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Albo czytajcie list apostoła Pawła do Filipian, gdzie jest powiedziane, że Jezus, będąc Bogiem, poniżył się aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Ale ze względu na swoje poniżenie Bóg Ojciec tak wielce go wywyższył, że dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. A przecież gdy rozpoczynaliśmy rozważanie Apokalipsy, pamiętacie, iż oglądaliśmy Jezusa jako tego mocarnego z pasem zwycięstwa, z oczami jak płomienie ognia i tak dalej, i tak dalej. Nie będę opisywał po raz wtóry czy po raz któryś tego obrazu. A więc rzeczywiście Jezus stał się wielki. Nawet jeśli my, ludzie, tego nie wiemy, to jestem przekonany, że piekło o tym wie. Demony o tym wiedzą. Mało, one drżą. Mówię wam, że wielokrotnie w życiu doświadczyłem czegoś takiego, że gdy wygłaszałem kazanie, mogłem mówić o różnych faktach historycznych, a jeśli na nabożeństwie byli ludzie związani demoniczną mocą, nie reagowali. Ale wystarczyło, iż powiedziałem: Jezus jest Panem! Reakcja była natychmiastowa. Natychmiast demoniczne moce dawały o sobie znać. Nie trzeba było różdżką chodzić i badać, jest demon czy go nie ma. Nie trzeba było żadnych innych doświadczeń przeprowadzać. Wystarczyło, że się wyznało, że Jezus jest Panem, że Jezus jest zwycięskim, że zniszczy uczynki diabła. Natychmiast demony dawały o sobie znać. Bo przecież tak było nawet wtedy, gdy Jezus był na ziemi. Przyszedł do Kafarnaum, pamiętacie, w synagodze, tam nauczyciele w piśmie, tam powiedzmy kapłani odprawiali, a zdemonizowany człowiek siedział sobie spokojnie. Nikt nawet nie wiedział o tym, że jest to człowiek zdemonizowany, ale wystarczyło, że wszedł Jezus, natychmiast nastąpiła reakcja. Dlaczego? Ponieważ ten, o kim mówimy, jest wielki. Piekło doskonale o tym wie. Mówiąc piekło, mam na myśli diabła i jego kohorty. A więc Jezus stał się wielki. A więc wypełniło się i to proroctwo, wypełniła się i ta przepowiednia o Jezusie. A więc trzy przepowiednie już stwierdziliśmy, że się wypełniły. Czwarta brzmiała: i będzie nazwany Synem Najwyższego. Czy Jezus jest nazywany Synem Najwyższego? Oczywiście. Na stronicach Biblii raz po raz czytamy o tym, że Jezus jest Synem Najwyższego. Że Jezus jest Synem Najwyższego. A zatem cztery przepowiednie przekazane Marii przez anioła Gabriela stwierdzamy, że się wypełniły. Pozostałe trzy, które się jeszcze nie wypełniły. Jakie? W wierszu 32 jest napisane: i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. To znaczy, że przyjdzie taki czas, że Jezus zasiądzie na tronie Dawida. Tronie jego ojca, w tym sensie, że Maria wywodziła się z pokolenia Dawida, a więc genealogia, a zatem, że Jezus kiedyś zasiądzie na tronie Dawida. To się jeszcze póki co nie wydarzyło. A Szaron rządzi, inni rządzą w Izraelu, ale Jezus jeszcze nie zasiadł na tronie swego ojca Dawida, by rządzić Izraelem. To się jeszcze nie stało. I druga przypowiednia także się jeszcze nie stała, a mianowicie ta, o której jest mowa w 33 wierszu, że będzie królował nad domem Jakuba na wieki wieków. Że będzie królował nad domem Jakuba na wieki. To się też jeszcze nie stało. No więc teraz jesteśmy w dylemacie. Czy tu anioł przesadził, czy też to jeszcze się w którymś momencie wypełni? Gdy będziemy mówić o tysiącletnim królestwie, o jego zorganizowaniu, to powiem wam, że właśnie w tysiącletnim królestwie Jezus zasiądzie jako król królów, jako pan panów na tronie Dawida. że zlokalizuje swoją stolicę, stolicę tysiącletniego królestwa właśnie w Jerozolimie. A w Jerozolimie rządził wielki król, król Dawid. I że Jezus przez wieki, a więc przez 1000 lat będzie rządził, będzie królem świata, będzie rządził, siedząc na tronie Dawida. I pozostanie jeszcze jedna przypowiednia, która się wypełni aż po 1000-letnim królestwie, a to jest ta oto przypowiednia, gdzie jest powiedziane w wierszu 33, a jego królestwu nie będzie końca. To już wtedy nastanie, gdy wszystkie wydarzenia zapisane w Apokalipsie dobiegną do końca, gdy będzie sąd przed wielkim białym tronem, gdy niebo zostanie stworzone, nowe niebo zostanie stworzone, nowa ziemia, gdy wszystko będzie już nowe, wtedy Chrystus obejmie władztwo, panowanie i jego królestwu od tego momentu już nie będzie końca. A więc także i dla tej przyczyny, by te dwie przepowiednie się wypełniły, tysiącletnie królestwo w moim przekonaniu, wbrew twierdzeniu niektórych osób, bo niektórzy uważają, że już jest tysiącletnie królestwo, że my żyjemy w tysiącletnim królestwie, ale jeśli tak ma wyglądać tysiącletnie królestwo, to pożal się Boże, mordy, gwałty, i trzęsienia ziemi, kataklizmy, choroby, to nie jest żadne królowanie Chrystusa. To jest Bóg tego świata, który wprowadza takie porządki i taką politykę stosuje. W tysiącletnim królestwie sytuacja się absolutnie zmieni. A więc przejdźmy teraz już do konkretów związanych z tysiącletnim królestwem. A więc jak będzie wyglądać tysiącletnie królestwo? Jaki będzie ustrój? Zadajmy sobie takie pytanie. Jaki będzie ustrój w tysiącletnim królestwie? Wiecie, iż ludzkość przerabiała, w cudzysłowie powiem, już różne ustroje. Ustrój niewolniczy, potem był ustrój kapitalistyczny, potem był ustrój demokratyczny, czy powiedzmy niedemokratyczny, komunistyczny, domoludów tak zwanych. Teraz znowu jesteśmy w ustroju jakim? Demokratycznym. A więc ludzkość przerabiała i przerabia coraz to nowy ustroje. A jaki będzie panował ustrój w tysiącletnim królestwie? Wiele miejsc Biblii wskazuje na to, że Chrystus będzie królem ziemi, że Pan Jezus będzie władcą całej ziemi, a więc będzie to monarchia. Chrystus będzie królem całej ziemi. I to nie będzie jakiś król słabowity. To nie będzie jakiś król, który nie byłby w stanie poradzić sobie z problemami świata. Antychryst w wielkim ucisku także próbował być władcą wszechświata, ale cokolwiek zrobił, to wszystko zepsuł. To do nieszczęścia doprowadził. Natomiast Biblia powiada, że Jezus będzie rządził sprawiedliwie i zdecydowanie, powiedziałbym, laską żelazną. Najpierw się przekonajmy, że iż rzeczywiście Biblia mówi o tym, iż Jezus będzie królem całego świata. Otwórzmy księgę proroka Izajasza, rozdział 24, wiersz 23. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała. A więc tu jest wzmianka o tym, że na Syjonie Chrystus, wiadomo, że o Niego chodzi, Pan zastępów będzie królem. że Jerozolima będzie jego rezydencją. Tam Chrystus będzie królem. A o tym, jakie będą jego rządy, czy będą pobłażliwe, czy też to będą rządy zdecydowane, czytamy w objawieniu świętego Jana w rozdziale 12, wierszu 5. W rozdziale 12, wierszu 5. I tu jest wzmianka o tym, o czym mówiliśmy. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie, uwaga, rządzić będzie wszystkimi narodami. A więc będzie królem całego świata. Rządzić będzie wszystkimi narodami. A jak rządy te wyglądać będą? Wystarczy dwa dalsze wyrazy sobie przeczytać, bo jest tam mowa, że będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. A więc niewątpliwie będą to rządy pełne miłości, pełne współczucia, ale jednocześnie będą to rządy zdecydowane. Rządzenie, to zdecydowane rządzenie jest w symboliczny sposób przedstawione laską żelazną. To nie znaczy, że każdy będzie mógł robić, co mu się żywnie podoba. Ja chcę wam powiedzieć, że jako kiedyś prezbiter naczelny, często gdy rozmawiałem z ludźmi w zborach, to wiecie, do czego dochodziłem? Że ludzie nie mają nic przeciwko temu, żeby pastor był zdecydowany. Żeby wiedział, dokąd idzie. Żeby nie był taki, który idzie i wlecze się za owcami z tyłu. Dokąd one idą, tam on idzie. Albo żeby one mu dyktowały, gdzie chcą iść. Nie. Ja zdziwię się, mam przyjaciół, pastorów, którzy są bardzo surowi. Zdecydowani. Owszem, to nie wyklucza miłości. To nie wyklucza współczucia. Ale to nie wyklucza jednocześnie zdecydowania. On nie mówi na białe, czarne, bo tak sobie ktoś życzy. Ani nie mówi na czarne, białe, bo ktoś sobie tak życzy. On nie pozwala na to, żeby mu wszyscy na głowie kołki ciosali. Nie pozwala na to. I wiecie, co słyszę od ludzi, którzy do jego zboru przynależą? Że kochają swojego pastora. Czują się bezpieczni. Ponieważ on potrafi powiedzieć, a nie ty masz rację i ty masz rację i ty też masz rację. A więc nie tak, że wszyscy mają rację. Potrafi powiedzieć tak, tak, nie, nie. A więc to, że ktoś rządzi w sposób, kieruje w sposób zdecydowany, zapobiega anarchii. Bo jeśli nie ma zdecydowanego kierownictwa, tam jest anarchia. Tam każdy robi, co chce. A to się nigdy, gdy jedni do lasa, drudzy do sasa, dobrze nie kończyło. Nigdy. No, możemy patrzeć na nasz kraj, gdzie każdy rządzi. Solidarność rządzi, OPZZ rządzi i Mile trochę rządzi. No, to widzicie, jak jest. Dlatego, że się chcą ze względu na wybory wszystkim przypodobać. Ja nie jestem oczywiście za stalinowską dyktaturą, ale jestem za zdecydowaniem. I Pan Jezus będzie rządził laską żelazną. To będą rządy zdecydowane, to będą rządy jasne, wyraźne, oczywiście w miłości. Pasterz przecież po to ma laskę, żeby ochraniać także swoje owce, ale gdy trzeba, także je korygować, zawracać. No więc będzie Pan Jezus Chrystus królem, królem narodów. Jego rządy będą zdecydowane, będą wyraźnie sprecyzowane i określone. A co z Kościołem? Bo przecież pamiętacie, mówiliśmy, iż gdy Jezus powróci, aby położyć kres rebelii narodów, które nadciągnęły, aby walczyć z Izraelem i zniszczyć Izraela, w czasie bitwy Armagedon, oblubienica wraz z Chrystusem stąpiła, o tym mówiliśmy. Mówiliśmy, że gdy odbywał się sąd nad żywymi, oblubienica zasiadła na tronach, aby sądzić. dano im prawo, aby sądzić. A więc oblubienica od momentu wesela barankowego, czy inaczej ściślej rzecz biorąc, od paruzji, nigdy się już nie rozstaje z oblubienicem. O tym mówiliśmy, że oblubienica towarzyszyć już będzie od paruzji Chrystusowi przez wszystkie wydarzenia. I zauważcie, została zabrana, potem się odbyło przyjęcie w sali tronowej, o czym mówiliśmy. Nie mówiliśmy o uczcie weselnej. Potem oblubienica wstąpiła wraz z Chrystusem, aby rozprawić się z wojskami zebranymi do walki podczas bitwy Armagedon. Potem oblubienica wraz z Chrystusem zasiadła, aby sądzić żywych. A co teraz? Oblubienica zasiadać będzie z Chrystusem jak coś jakby w rodzaju królowej. A więc zajmować będzie pozycję królowej. Tak jak swego czasu Estera zasiadała u boku swego męża króla, tak teraz oblubienica zasiadać będzie w tysiącletnim królestwie obok swojego oblubieńca, obok Chrystusa. Już wspomniałem, iż stolicą tysiącletniego królestwa będzie Jerozolima. Będzie święte miasto Jerozolima. Dwa tylko miejsca, niech nam to z Pisma Świętego potwierdzą. Izajasz, prorok Izajasz, rozdział 2, wiersz 3. Rozdział 2, wiersz 3. Izajasz, prorok, rozdział 2, wiersz 3. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalem. Drugie miejsce, prorok Ezechiel, rozdział 48, wiersz 35. Prorok Ezechiel, rozdział 48, wiersz 35. Tam jest mowa o Jerozolimie i jest napisane, że Pan tu przebywa. Pan tu przebywa. Podczas tysiącletniego królestwa nastąpi wiele zmian. I to praktycznie rzecz biorąc w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. We wszystkim nastąpią zmiany. Pamiętajcie, iż po wielkim ucisku, kiedy liczne trzęsienia ziemi, kiedy rozliczne kataklizmy nawiedziły ziemię, ziemia prawdopodobnie będzie jeszcze inaczej wyglądać, niż wygląda obecnie. Mówiliśmy o tym, że znikną niektóre wyspy, znikną niektóre góry, inne się przesuną. A zatem ziemia będzie wyglądać zupełnie inaczej, niż wygląda obecnie. Nad ziemią, jak wiecie, ciąży Boże przekleństwo. Ziemia została przeklęta raz wtedy, gdy Ewa i Adam zgrzeszyli, innym razem także została przeklęta, więc ziemia została co najmniej dwukrotnie przeklęta. I powiada się, że właśnie podczas tysiącletniego królestwa z ziemi zdjęte zostanie przekleństwo. Może ja już tego czytał nie będę, bądźcie uprzejmi sobie zapisać, bo widzę, że mój czas dobiega do końca, a jeszcze trochę chciałbym materiału przerobić, żebyśmy już ten temat zakończyli. Zapiszcie sobie Izajasz prorok, 35 rozdział, od 1 do 2 wiersza. Tam jest mowa o odnowieniu ziemi. Także w 55 rozdziale, w 13 wierszu. A więc ta ziemia, nad którą zaciążyło przekleństwo, przekleństwo między innymi wyrażające się w tym, że człowiek w pocie czoła pracuje, a korzyści z tego żadnych nie ma, to przekleństwo zostanie z tej ziemi zdjęte. Także nastąpią zmiany w kosmosie. I to jest zdumiewające, co za chwilę powiem. 30 rozdział, 26 wiersz, ale tak mówi Boże Słowo, więc nie mam prawa poddawać tego wątpliwość. powiada prorok tak: wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Oczywiście tu chodzi o tysiącletnie królestwo. Wynika to z wcześniejszych informacji i wynika to z tego opatrzenia rany ludu izraelskiego, na który uwziął się szatan i który sprowadził wojska, jak pamiętacie, by zniszczyć Izraela. To gdy się to stanie, gdy to nastąpi, po tym wydarzeniu księżyc będzie tak świecił, jak świeci słońce, natomiast słońce siedmiokrotnie jaśniej. Jak to się stanie? Jak to będzie możliwe, że to siedmiokrotnie jaśniej świecące słońce nie będzie miało mocy palenia? Choć pamiętacie, jedna z plag w okresie Wielkiego Ucisku polegać będzie na tym, że słońce palić będzie wszystko, co będzie na ziemi. Tymczasem tu świecić będzie siedmiokrotnie jaśniej, a nic nie czytamy, to jest niemożliwe, żeby pod kierownictwem, władztwem, panowaniem Chrystusa na ziemi, pod Jego królowaniem dochodziło do takich kataklizmów. A więc słońce będzie świecić siedmiokrotnie jaśniej, ale to nie będzie szkodzić ludziom. Ale to nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi. Podobnie księżyc będzie świecił tak jak słońce. No nie wiem, widocznie ludzie będą mogli spać mimo jasno świecącego księżyca. W każdym razie nie będzie im pewnie przeszkadzał. Powietrze, które dzisiaj jest zanieczyszczone, które dzisiaj jest takie jak jest, zostanie oczyszczone, zniknie, powiadają bibliści, dziura ozonowa. No i w związku z tym prawdopodobnie te promienie, te negatywne, złe promienie słońca, dzisiaj powiedzmy sobie szkodliwe promienie słońca, nie będą szkodzić ludziom. Dzisiaj szkodzą, ponieważ istnieje tak zwana dziura ozonowa. Jeszcze słów kilka przed zakończeniem na temat życia na ziemi. Jak będą żyli ludzie na ziemi w tysiącletnim królestwie? Żałuję, że nie mogę, bo czas mi na to nie pozwala, przeczytać dłuższego fragmentu z Izajasza proroka z 65 rozdziału, bo w zasadzie to należałoby czytać od 17 do 25 wiersza, gdyż tam jest właśnie mowa o tym, jak wyglądać będzie życie na ziemi w czasie tysiącletniego królestwa pod rządami Chrystusa Jezusa. Jedno jest pewne, że nie będzie w tysiącletnim królestwie, z całą pewnością nie będzie w tysiącletnim królestwie wojen. Nie będzie wojen, a wiecie dlaczego nie będzie wojen? Bo autor wojen, ten, który sprowokował Kaina do zabicia Abla, będzie w tym czasie siedział w więzieniu. A więc nie będzie inspiratora, który by inspirował ludzi do wzniecania wojen. Poza tym czuwać będzie król, Chrystus, książę pokoju nad tym, aby w Jego królestwie nie miały miejsca rewolty, wojny, żeby nie miały miejsca rewolucje. A więc nie będzie wojen, nie będzie rewolucji, ale też nie będzie plag, nie będzie chorób, nie będzie głodu, nie będzie tego rodzaju cierpienia. Zwróćcie uwagę tylko może na 22 wiersz w tymże fragmencie, bo tu w tym fragmencie, 22 wierszu jest powiedziane, nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, więc nie będzie takiej niesprawiedliwości jak teraz, że ludzie pobudowali, a potem ich Stalin przesiedlił na wschód albo powiedzmy Polacy na zachód. albo w akcji Wisła z południa gdzieś tam po całej Polsce. Nie będzie czegoś takiego. Nie będą sądzić tak, aby ktoś inny, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. I teraz jest ciekawe stwierdzenie. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. A więc tu jest powiedziane, że wiek człowieka jest przyrównany do wieku drzewa. To znaczy, że wydłuży się okres życia ludzkiego na ziemi. Niżej jest powiedziane, a właściwie wyżej w wierszu 20 jest powiedziane, że kto będzie miał lat 100, będzie ciągle traktowany jak niemowlę. No więc wyobrażacie sobie, przez to rozumiemy, że wiek życia ludzkiego w sposób zdecydowany się wydłuży. No to jest chyba konsekwencja tych zmian, o których mówiłem wcześniej. No właśnie, poza tym, no więc to jest konsekwencja tego, o czym mówiłem wcześniej, że powietrze zostało oczyszczone, w ogóle kosmos został oczyszczony z tego wszystkiego, co się w nim znajduje. Kiedyś, pamiętacie, przed potopem ludzie także żyli długo, była długowieczność, ale potop spowodował zmianę klimatu i ta zmiana klimatu spowodowała skrócenie życia ludzkiego na Ziemi. Inni dowodzą, że na skutek potopu, na skutek tego, iż po potopie setki albo tysiące albo miliony ciał ludzkich pozostało na ziemi, rozkładały się, gniły, na bazie tych rozkładających się ludzkich ciał wytworzyły się przeróżne choroby, bakterie, wirusy i one przyczyniały się, one powodowały, że życie ludzkie się skurczyło. Ale w tysiącletnim królestwie pod rządami Chrystusa Pana, naszego Pana i Zbawiciela, znowu życie ludzkie się wydłuży. A więc nawet stuletni mężczyzna czy kobieta będzie uważany za niemowlę. My, gdy słyszymy 100 lat, to mówimy, to już jest sędziwy wiek. Choć śpiewamy wielu, albo śpiewa się ludziom 100 lat, tak się nie wierzy, że tych lat dożyją. Niemniej jednak, 100 lat to już jest bardzo dużo. Tymczasem w tysiącletnim królestwie stuletni człowiek będzie traktowany jako niemowlę. Jest także mowa o tym, że w tysiącletnim królestwie nastąpi zdecydowana zmiana w życiu zwierząt, a więc w florze, w faunie, także wśród zwierząt. Wszyscy to pewnie znamy, gdzieniegdzie w domach widziałem nawet obrazy przedstawiające lwa i lwicę, a między lwem i lwicą stojące niemowlę, trzymające za grzywę lwa, a z drugą ręką trzymające lwicę. Wiecie, no wiadomo, że w tym momencie, w tej sytuacji, teraz to jest niemożliwe. No biedne byłoby to dziecko, a to będzie możliwe w tysiącletnim królestwie. Oto Izajasz prorok w 11 rozdziale od 6 do 9 wiersza powiada tak. I będzie wilk gościem jagnięcia. A lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. A więc zmieni się także sytuacja w świecie zwierzęcym. Wiadomo, że kiedyś, gdy Bóg stworzył zwierzęta, nie były one drapieżne, nie były one takie, jak są teraz. Były one zupełnie inne. To po upadku w grzech. człowieka. To on spowodował swoim upadkiem, że zmieniło się wszystko, całe życie na ziemi. Zmieniła się fauna, zmieniła się flora, zmienił się kosmos. Jednym słowem, ziemia została skażona grzechem uczynionym przez człowieka. I w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że aż dotąd całe stworzenie wzdycha inny. Pozostało poddane wbrew swojej naturze w niewolę. Tak, to skutek grzechu spowodował, to owoc grzechu spowodował, że zwierzęta robią niekiedy coś jakby wbrew swojej naturze. Dlatego Biblia powie, dlatego Paweł pisze, że całe stworzenie wzdycha, ponieważ zostało poddane nie z własnej woli w niewolę i oczekuje, kiedy to ustąpi, kiedy się objawią synowie Boży. A zatem w tysiącletnim królestwie życie na ziemi ulegnie radykalnej zmianie. Przez 1000 lat ludzkość będzie żyć, powiadają niektórzy, w takich samych warunkach, jak żyli Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Przywrócone zostaną te same warunki, jakie były w ogrodzie Eden. A więc warunki pełne pokoju, wolne od chorób, wolne od nieszczęścia, wolne od drapieżności, wolne od wojen i tak dalej, i tak dalej. A więc chciałoby się powiedzieć, żyć, cieszyć się i nie umierać. Ale niestety muszę na koniec coś zupełnie niezrozumiałego stwierdzić. Po 1000 lat, o tym będziemy mówić następnym razem, po 1000 lat szatan zostanie zwolniony z więzienia. I zwrócimy uwagę, że się nie nawrócił przez te 1000 lat. Nie doszło do jakiejś rehabilitacji. Nie doszło. Jakim był, takim pozostał. Ale okazuje się, że i ludzie się w swej naturze nie zmienili. Bo wypuszczony na wolność szatan poszedł do ludzi, aby ich zwodzić. Ale pewnie powiecie, no nie ma głupich, chwileczkę. Myśmy doznali, albo ludzie powiedzą, myśmy doznali szczęśliwości pod błogosławionym wpływem Króla Chrystusa. Nie chcemy nawet o tobie słyszeć, diable. Idź precz od nas tam, skąd wyszedłeś. Mylilibyście się, gdybyście tak pomyśleli. Bo będziemy mówić, że poszło za nim takie mnóstwo, jak piasek morski. A więc, a ilekroć razy Biblia mówi, używa tego zwrotu, mówi, że to są, że to jest ilość, że to jest liczba niepoliczalna. I oto poszło w swej rebelii za szatanem tylu jak piasek morski. I to, co się wydarzy, nazywane jest buntem narodów. Przeciwko komu się zbuntują? Jaki będzie skutek tego buntu? I co się wydarzy dalej? Będziemy o tym mówić na raz następny. Panie Jezu, że Ty jesteś naszą nadzieją. To dlatego, że za nas na grzechu, na krzyżu umarłeś, za nasze grzechy umarłeś. Dzisiaj jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoją własnością. Tobie, Panie Jezu, dziękujemy za to, że poniosłeś wszystkie nasze winy, wszystkie nasze przestępstwa i grzechy na Golgocki krzyż i że zmartwychwstałeś dla usprawiedliwienia naszego i że dziś możemy oczekiwać Twojego powtórnego przyjścia po Kościół. Panie, a tymczasem prosimy Ciebie, aby Duch Święty pracował nad nami, przekształcał nas, zmieniał nas, tak aby gdy przyjdziesz, abyśmy byli do Ciebie podobni. Panie, dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że w Słowie Twoim odnajdujemy wskazówki, jak mamy żyć, co mamy robić, aby się Tobie we wszystkim podobać. Tak, Panie Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa rozpuść nas, abyśmy mogli w domach naszych rozważać, medytować nad treścią Twojego Słowa, aby Słowo Twoje stało się pochodnią naszego życia. Panie, tak w Twoje ręce siebie samych i tych, którzy dzisiaj z różnych przyczyn z nami być nie mogli, bo są na urlopach, bo są gdzieś w drodze albo w pracy, także, Panie, jako jedno ciało chcemy Ci dziękować i chcemy się także za nimi w jedności ducha modlić. Pobłogosław ich, Panie Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.